W Radio Rodzina w audycji Poranny Gość witam serdecznie doktora habilitowanego Fuada Iommę, który jest adiunktem w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z problematyką Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Dlaczego Izrael przerwał trwające od 19 stycznia zawieszenie broni i wznowił naloty?
Myślę, że chodziło o warunki, które zostały podpisane przez Izrael i Hamas i inne strony arabskie, niekorzystne dla Netanyahu i dla Izraela, bo w zamian na pewno Izrael musiałaby wypuścić wysokich dowódców Hamasu i tych terrorystów palestyńskich wysokiej rangi, co zapewne nie chciałaby tego uczynić i myślę, że to chodzi o lepsze warunki dla Izraela, żeby naciskać na Hamas, to musiała podjąć wojnę przeciwko Palestyńczykom z powrotem. Zresztą na pewno też myślę, że prezydent Trump dał sygnał chyba Netanyahu, że może atakować dalej, żeby Hamas wypuściła wszystkich dowódców, wszystkich tych zakładników czy uwięzionych w Strefie Gazy Izraelczyków.
Tak jak wiemy wcześniej, to porozumienie było nie do końca dla nas jasne i możemy powiedzieć niesprawiedliwe, bo kiedy to Izrael uwalniał ponad 1500 palestyńskich więźniów, Hamas przekazywał im zaledwie 30 zakładników. Taka, możemy powiedzieć, dziwna umowa.
To prawda. Jeszcze co ciekawe, że między tymi kiedy przekazywał do tych zakładników izraelskich, Hamas z tego robił sobie zwycięstwo na zasadzie, że zwyciężyła, pokazy siły, co wkurzyło na pewno mocno chyba Netanyahu i to nie jeden raz, jakby to zawiesili, że absolutnie taką propagandą Hamasu oni się nie zgadzają. Myślę, że to też to był jeden z powodów. I oni zdecydowanie już są, i zresztą oni są bardzo blisko, żeby zniszczyć całkowicie Hamas. Więc tylko, że niestety, tylko, że ryzykują, tak? No, życie to tym zakładników na pewno. Ale myślę, że prędzej czy później Hamas musi pójść na różne ustępstwa wobec Izraela, zresztą nie tylko Hamas, cały Bliski Wschód musi pójść na różne ustępstwa wobec Izraela. Izrael jest, że tak powiem, górą na Bliskim Wschodzie, czy to w Syrii, czy przeciwko Iranowi. Możliwe, że kolej będzie teraz na Iran. Wiemy też, że atakują w tej chwili Hutytów w tym jawnym sensie, ludzie w Jemenie. Więc naprawdę jest górą, tym bardziej, że stoi po ich stronie Trump murem, udostępnia najlepsze arsenały im i praktycznie widzimy, jak to się zmienia Bliski Wschód zupełnie. To będzie zupełnie inny Bliski Wschód niż przed 7 października 2023 roku, kiedy Hamas atakował Izraela i tych zakładników zabrał i też zabił, ponad 1200 osób zabił. Także widzimy nowy Bliski Wschód, upadek reżimu Asada, prawa mniejszości. Turcja jest też w tarapatach, że musiała pójść na różne ustępstwa chyba w stosunku do Kurdów. Także cały Bliski Wschód naprawdę się zmienia. Widzimy, jakie są zmiany z dnia na dzień i myślę, że po 100 latach umowy Sykes-Picot to zobaczymy chyba nowy Bliski Wschód i nowe mapy. Nowe mapy dla Bliskiego Wschodu.
Choć nie jest to, możemy powiedzieć, takie proste, bo tak jak Izrael chciałby uporządkować tą część świata i swoją pozycję w tym rejonie, widzimy, że Hamas jednoznacznie i nadal wzywa do utworzenia państwa palestyńskiego na terenie całego Izraela. Dla Hamasu Izrael powinien w ogóle nie istnieć. I tutaj widzimy determinację, ale także i ciągłą gotowość do walki Hamasu z Izraelem.
To prawda. Myślę, że nie tylko dla Hamasu, dla wszystkich islamistów. Tak? Oni nie uznają w ogóle państwa żydowskiego. Uważają, że to jest rak, jak to oni określają, w sercu państw arabskich, w sercu państw muzułmańskich. Trzeba ich usunąć. stamtąd i wytępić. I wszystkich najlepiej wyrzucić do morza. Także myślę, że to nie jest tylko wizja Hamasu, tylko wizja wszystkich islamistów. Myślę, że te nowe władze w Syrii tak samo pewnie patrzą, tylko się nie mają jak teraz. Izrael atakuje Syrię codziennie, oni w ogóle się nie odzywają i nie odpowiadają jakby na te różne ataki izraelskie, na różne składy broni, aż pewnie się wzmocnią. Tak? To jest tylko kwestia pewnie czasu, za 10 lat, za 20 lat, pewnie chcieliby wznowić z powrotem, tak, ataki na Izraela. Także myślę, że teraz przyszedł czas, że Izrael w końcu odzyska spokój przynajmniej na 20, na 30 lat w tej chwili, bo już nikt się nie odważy atakować w tej chwili. Zobacz, też widzimy to, co się stało z partią Boga w ogóle w południowym Libanie i jak to oni stracili kompletnie swoje wpływy. Co prawda jeszcze mają resztki tych rakiet i arsenału, ale Iran już nie ma dostępu do partii Boga, bo stoi na jej drodze nowi islamiści pochodzenia sunnickiego, a Iran to jest państwo szyicki, więc oni zamknęli drogę do partii Boga i praktycznie Iran nie ma jak dostarczyć rakiet do partii Boga. Także no, będzie całkowicie nowy Bliski Wschód, ja tak to uważam. Iran jest niesamowicie przegrany w ogóle w tej wojnie. Teraz jest taki nacisk na Iran, żeby pozbyła swój arsenał atomowy. Dali jej ultimatum dosłownie 2 tygodnie. Albo atak, albo to znaczy i ogromne sankcje na pewno gospodarcze. I tak Iran jest, ma tyle sankcji, że jeszcze i kolejne sankcje i będzie po Iranie. Praktycznie ten reżim możliwe, że upadnie. Co prawda, że grozi i tak dalej, ale myślę, że nic chyba nie zadziała, bo Ameryka i Izrael naprawdę w tym regionie są bezkonkurencyjni. Inne państwa arabskie, sunnickie siedzą cicho. Trochę leży w ich interesie też, żeby ograniczyć wpływy Iranu w ogóle, szczególnie w Syrii, w Libanie albo czy w Jemenie. Bo Iran prowadził taką politykę rewolucyjną, tak zwany front sprzeciwu wobec Izraela cały czas. Także reżim w Syrii upadł i jej interes tam się skończył. Praktycznie. Rosja też nie jest w stanie jej pomóc, tym bardziej, że teraz chyba Rosja Putina idzie w kierunku Ameryki, więc no nie wydaje mi się, żeby Rosja wspierała Iran teraz w tym nowym konflikcie, który może też wybuchnąć w każdej chwili, że Izrael i Ameryka zaatakuje Iran.
Ale widzimy również, że Izrael bombarduje Syrię, a dokładnie jednostki militarne Hezbollahu, które tam się znajdują i które również są utrzymywane dzięki środkom Iranu. Tak więc jest to atak na Iran, atakując Hezbollah. Idzie ten atak właśnie na tego największego konkurenta, ale także i wroga Izraelitów.
Prawda, bo partia Boga czy Hezbollah to było oczko w głowie Iranu, można tak to ująć, jakby klejnot dla Iranu, bo partia Boga to była silną siłą przeciwko Izraela i państwo Libanu praktycznie był obezwłasnowolniony. Oni rządzili to tym Libanem. Jak partia Boga osłabiła się, widzieliśmy, że od razu w końcu powołali na stanowisko prezydenta, nowego prezydenta i przypomnę, że Liban w ogóle jako tako to jest państwo chrześcijańskie praktycznie na Bliskim Wschodzie, no bo prezydentem tego kraju zawsze powinien, to znaczy zawsze musi być chrześcijanin, w ogóle maronita. To Francuzi zresztą tak ustalili, jak tylko wyszli do Libanu, żeby właśnie podzielić według skład etnicznych, narodowych i religijnych ten kraj. I to był uważany cały czas jako kraj chrześcijański. Na początku co prawda tam był 67% chrześcijan w Libanie, a w tej chwili jest około ich 47%. Liczba migracji wśród chrześcijan kiedyś był wysoko, kiedy była wojna. I po drugie, ja wiem, to dzietność. Dzietność wśród chrześcijan był mniejsza niż wśród muzułmanów. Więc partia Boga zdecydowanie straciła swoje wpływy. Nie wydaje mi się, żeby ona odzyskała. Może w końcu Liban stanie się państwem, że będzie decydowała bez wpływu Iranu, partii Boga czy Syrii, bo Syria zawsze zdecydowała o losie tego kraju, czy mają podpisać pokój z państwem Izraela, czy nie. Teraz myślę, że będą mogli w końcu podpisać porozumienie pokojowe między Libanem i między Izraelem i może te stosunki się unormują, że współpraca, tym bardziej, że Liban jest w takim stanie gospodarczym, fatalnym wręcz, że bez pomocy Izraela myślę, że będzie im ciężko z tego kryzysu w ogóle wyjść.
Popatrzmy jeszcze na chwilę na Izrael, na ich działanie. Czy faktycznie Izrael chce całkowicie zlikwidować Hamas i przejąć kontrolę nad strefą Gazy? Przecież wiemy, że strefa Gazy, jej powierzchnia to nieco więcej niż powierzchnia miasta Krakowa. Jest to najbardziej gęsto zaludniony rejon na świecie i najbiedniejsze miejsce na świecie. Czy jest o co walczyć?
Myślę, że w Izraelu jest o co walczyć, o każdy kawałek ziemi, bo Izrael to jest mały kraj, naprawdę to jest malutki kraj, tak? Nie brakuje ziemi właśnie. Myślę, gdyby mogłaby pozbyć tych Palestyńczyków i deportować ich do różnych państw, typu Egipt, nie wiem, albo czy Jordanię, ten kawałek ziemi naprawdę mogłaby stać się rajem dla Izraela. Ale obawiam się, że to jest chyba nierealne, bo pewnie świat by ich oskarżyłby o ludobójstwo wtedy. I mi się wydaje, że to jest chyba wykluczone na dzień dzisiejszy. Także no jest po prostu o co walczyć, ale to jest nierealne, tak? Nawet jeżeli Hamas upadnie, myślę, że przekażą je autonomii palestyńskiej na zachodni brzeg Jordanu i oni będą tym obszarem chyba rządzić, bo Hamas już jest przegranym. Zdecydowanie już nigdy nie będzie mogła rządzić tą strefą, także pozostaje tylko ta druga strona palestyńska, czyli strefa brzeg Jordanu, żeby oni mogli swoją administrację tam postawić i rządzić. Ale nie wydaje mi się, żeby Izrael mogłaby połknąć, że tak powiem, ten kawałek obszaru, na pewno by je przydałoby.
Tak jak widzimy, polityka Netanjahu jest bardzo twarda. I tak zastanawiamy się, czy to jest obłęd, czy chęć przedłużenia władzy, czy może chęć zapanowania całkowitego Izraela nad Hamasem właśnie i zapewnienie bezpieczeństwa. Bo ostatnio odwołał Netanjahu wraz z gabinetem swoim szefa Shin Bet Ronena Bara, który odpowiadał za bezpieczeństwo. To niebywały ruch. Mówił, że jest zbyt miękki i ma zbyt łatwe podejście w relacjach z Hezbollahem, czy też z innymi ludźmi. Jak to jest? Jaka jest ta polityka Netanjahu? Jaki on jest?
Ja myślę, że wszystko jest, wszystko chyba razem. Wszystko właśnie to, co pan wymienił, panie redaktorze, że chęci władzy na pewno, tym bardziej, że czeka na Netanjahu sądy, o korupcji jest oskarżony od lat. Utrzymanie władzy, póki trwa wojna, na pewno nikt go nie usunie, ale z drugiej strony na pewno i zapewnienie bezpieczeństwa dla państwa żydowskiego. I przypomnę, że to ci, którzy są przy władzy w Izraelu, to są tak naprawdę ekstremiści. Tak? W tej chwili, jakakolwiek by byłaby, w tej chwili opcja z tych prawicowych organizacji to są ekstremiści, żydowscy. Po stronie Hamasu, oczywiście Hamas też jest organizacją terrorystyczną, ekstremistyczną. Także mamy tutaj dwa skrajne siły, które stykają się ze sobą i walczą. I dlatego ta wojna była tak brutalna. Myślę, że Izrael sobie zapewnił naprawdę na długie lata teraz bezpieczeństwo. Przynajmniej 20-30 lat sobie zapewniła bezpieczeństwo. Już żadna siła na Bliskim Wschodzie się nie odważy je atakować w jakikolwiek teraz sposób. Tak? Będzie się rozprawiła z Hamasem całkowicie, aż do kolana i to będzie już spokój dla Izraela na wiele lat. I mi się wydaje, że właśnie tak jak mówię, sprowadzą siły palestyńskie z zachodniego brzegu Jordanu i będą próbować odbudować kosztem innych państw arabskich, tych państw najbogatszych, typu Arabia Saudyjska, Emiraty, Kuwejt, Katar i tak dalej. Bo koszty co prawda są ogromne, ale państwa arabskie ich stać to tym bogatym, żeby odbudować tą strefę Gazy i oni to uczynią na pewno. Więc Izrael sobie zapewniła spokój.
Niestety wiele osób zginęło, 50 tysięcy po stronie Izraela, ponad 100
Po stronie Palestyńczyków.
po stronie Palestyńczyków. I to wielka grupa ludzi, która niestety ginie. I widzimy, że też strefa Gazy, 500 kilometrów tuneli militarnych pod tą niewielką powierzchnią, to można powiedzieć swoistego rodzaju forteca do obrony, ale także do podtrzymywania swojej obecności.
Dokładnie tak, bo te kanały palestyńskie, ale i tak czy owak oni przegrają siłami izraelskimi, nie są w stanie utrzymywać na ziemi, więc też nie mogą przebywać cały czas w tych kanałach. Prędzej czy później, już zresztą ja wiem, to dosięga ich te rakiety izraelskie, czy te myśliwce izraelskie, czy te drony. I codziennie, ja wiem, to zabijają wysokich oficerów Hamasu. Dosłownie oni są, ja wiem, to w rozsypce, tak? Myślę, że ich siły, które kiedy było na początku 100%, teraz będzie około 10%, myślę, że nie więcej niż 10%. Zresztą to widzimy, już nie ma ostrzeliwania rakiet w kierunku Izraela, albo czy dronów, albo czy cokolwiek, tak? Już lekka broń im tylko została. I to jest tylko kwestia dni, miesiąc i oni upadną całkowicie.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za udział w tej audycji, za rozmowę. Moim i państwa gościem był doktor habilitowany Fuad Jomma z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i życzę dobrego dnia.
Dziękuję również.